Naszym gościem jest Piotr Robert Janowski, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych.
Jankowski.
Przepraszam, jeszcze raz. Piotr Robert Jankowski, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Będziemy rozmawiać o rzeczach skomplikowanych, ale mam nadzieję, że wyjaśnimy je dosyć prosto, mianowicie o kreowaniu waluty i o tym, czy złotówka w ogóle jest suwerenną walutą, czy nas ktoś tutaj nie okrada, nie oszukuje i tak dalej. Przy telefonie jest doktor Krzysztof Tytko.
Oj, przepraszam, tylko magister.
Ach, tylko magister, a ja już chciałem nadać panu tytuł doktora. Ze Śląska będziemy się łączymy się z Krzysztofem Tytko. I na razie Krzysztof Tytko będzie się przysłuchiwał temu, co mówi pan Jankowski, a potem te sprawy się spotkają i będziemy wyjaśniać dalej. Więc proszę powiedzieć, co pan sądzi o złotówce? Pytam pana Piotra Roberta Jankowskiego.
Więc złotówka jest pieniądzem prywatnym. Może się większość słuchaczy zdziwi, ponieważ mówi się publicznie często, że Narodowy Bank Polski ma monopol emisyjny i rzeczywiście jest taki zapis w Konstytucji, jest to artykuł 227, ale w praktyce niestety tak nie jest, ponieważ praktycznie cały pieniądz, który funkcjonuje w gospodarce, obsługuje realną gospodarkę i konsumpcję, jest pieniądzem, który jest kreowany, tworzony przez prywatne banki jako oprocentowany dług w dodatku, co rodzi rozliczne, bardzo negatywne konsekwencje i koszta dla społeczeństwa, dla gospodarki, dla państwa i dla polskich rodzin.
No i co z tym możemy zrobić?
No więc może pierw ja powiem jeszcze parę słów o tych konsekwencjach, bo to jest, wydaje mi się, bardzo istotne. Otóż te konsekwencje polegają na tym, że jesteśmy powszechnie zadłużeni, ponieważ korzystamy z pieniądza dłużnego, co oznacza, że...
Zwanego także fiducjalnym.
Fiducjarny pieniądz to znaczy troszkę coś innego.
Oparty na zaufaniu, że ma pokrycie.
Że nie ma pokrycia, a ponieważ nie ma pokrycia w czymś konkretnym, jak kiedyś na przykład złoto, to my ufamy, że on jest...
Ilość towarów i usług równa się ilości pieniądza w obiegu.
No,
to jeszcze pamiętam z ekonomii.
Tak nie jest niestety, ponieważ banki kreują tego pieniądza tyle, ile potrafią, ile mogą, ile mają klientów, którzy są w stanie unieść później spłacanie kredytów, ponieważ pieniądz jest kredytowy. I teraz jakie to niesie z sobą konsekwencje? Powszechne zadłużenie, ponieważ odsetki trzeba spłacać. Odsetki muszą spłacać rodziny, pojedyncze osoby, państwo, samorządy i ten dług publiczny rośnie. Jak wiemy, dług publiczny przekroczył w Polsce 1 bln zł. O długu ukrytym mówi się, że to są 3 bln, więc to są astronomiczne pieniądze. Ten dług publiczny rośnie w tempie niesamowitym, bo to jest jakieś 10 milionów na godzinę. Natomiast oprócz tego, że jesteśmy zadłużeni, że ten dług rośnie w postępie geometrycznym, ponieważ ten system ma to do siebie, że to jest spirala, która się napędza cały czas. Ale oprócz tego system ten wytwarza też tak zwany głód monetarny, czyli krótko mówiąc brak suwerennego pieniądza, właśnie emitowanego w oparciu o parytet gospodarczy, o czym pan mówił, że pana kiedyś tak uczono, bo tak powinno być. Tego pieniądza jest po prostu mało i my musimy na rynku i my musimy jako społeczeństwo zadłużać się, żeby spożyć owoce własnej pracy. I jest takie pojęcie w ekonomii luka nabywcza, którą się oszacuje na około 40%, co oznacza, że musimy, że nasze zarobki i nasze wszelkie dochody są niższe od konsumpcji około 40%, czyli że musimy się na tą różnicę zadłużyć, żeby skonsumować owoce własnej pracy. Oprócz tego bardzo ważną konsekwencją tego systemu jest to, że w każdym produkcie, w każdej usłudze, która jest na rynku, mamy skumulowane odsetki, ponieważ jest pewien łańcuch produkcji, który składa się z wielu etapów i te odsetki się kumulują w finalnym produkcie i te odsetki to jest ogromna część tych cen, które są na rynku, mianowicie one wynoszą, jak niektórzy ekonomiści liczą, od 30 nawet do 70%, czyli krótko mówiąc system ten podraża również ceny, zwłaszcza jest to widoczne na rynku nieruchomości, gdzie tych skumulowanych odsetek jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeszcze kolejnym elementem tej całej układanki jest to, że wskutek tego systemu rośnie również fiskalizm, ponieważ państwo, samorząd musi spłacać dług. W związku z tym tak, trzeba ściągać podatki.
Jak tak tego słucham, to ciśnie mi się na usta pytanie, no w takim razie kto nas tak oszukuje, kto nas tak okrada, kto się na tym bogaci?
No bo bogacą się na tym właściciele prywatnych banków, które są przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi, bo one produkują pieniądz i sprzedają ten pieniądz, bo pieniądz stał się we współczesnym świecie towarem i właśnie ci właściciele korporacji finansowych są beneficjentami tego systemu. W dodatku zyski z tej kreacji pieniądza w większości oczywiście wypływają z Polski w postaci dywidend. Także jest to sytuacja niezwykle szkodliwa i ona ma też społeczne swoje skutki. Mianowicie to, że społeczeństwo musi się cały czas zadłużać, oznacza poszerzanie się obszaru biedy. I my mamy w tej chwili sytuację, że mamy około 8 milionów ludzi w Polsce, którzy żyją w biedzie i na marginesie społeczeństwa, są wykluczeni społecznie. Mamy bardzo niski poziom oszczędności, bo 15 milionów Polaków nie ma oszczędności. Ostatnio podano dane, to wczoraj czy przedwczoraj czytałem, że średni emeryt w Polsce jest zadłużony na 10 tysięcy złotych. Więc to jest sytuacja bardzo zła i w zasadzie sytuacja, która można powiedzieć, że tą tkankę życia społecznego, relacji społecznych niszczy na poziomie również takim
socjalnym. A czy Mateusz Morawiecki może temu jakoś przeciwdziałać? Czy przeciwdziała?
No niestety temat kreacji pieniądza, temat polityki monetarnej jest tematem tabu w Polsce, w tym dyskursie publicznym i jak pan Morawiecki został wicepremierem, to jedną z tez, które wygłosił, to było to, że Polska wymaga większego ubankowienia, czyli tak jakby jeszcze wzmożenia czy spotęgowania efektów tego systemu. Także tutaj niestety w tej dziedzinie monetarnej niewiele się dzieje, a w sferze publicznej, politycznej, oficjalnej można powiedzieć, że w zasadzie nic się nie dzieje.
To jak możemy z tym walczyć, przeciwdziałać takim zjawiskom, o które pan opisuje?
Przede wszystkim to jest kwestia świadomości, bo jeśli większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, jak ten system funkcjonuje, to trudno sobie wyobrazić jakiś nacisk społeczny na polityków, którzy mogą i powinni to zmienić. Natomiast ten poziom wiedzy ekonomicznej, świadomość, czym jest pieniądz, że pieniądz nie jest suwerenny, że pieniądz jest oprocentowanym długiem, jest bardzo niski, bo jak się na ulicy spyta przeciętnego Polaka, skąd się biorą pieniądze, to on natychmiast wyrecytuje nam formułkę, że te pieniądze tworzy Narodowy Bank Polski, co niestety nie jest zgodne z prawdą. Natomiast pieniądz, to bardzo warto podkreślić, bo to jest jakby prawda z natury takiej politycznej moralności czy etyki. Pieniądz powinien być dobrem społecznym. Dobrem wspólnym wszystkich obywateli, wszystkich Polaków, dlatego że pieniądz jest taką najbardziej podstawową infrastrukturą napędzającą społeczeństwo, gospodarkę i pozwalającą mu funkcjonować. Pieniądz można porównać do krwi w organizmie ludzkim. Każdy organizm produkuje tyle krwi, ile potrzebuje w danym momencie, w zależności od wieku, wagi ciała i ta krew powinna być w takiej ilości, żeby była adekwatna do normalnego funkcjonowania. Nie może być jej za dużo, nie może być jej za mało, tak żeby cały organizm harmonijnie funkcjonował.
I teraz zdradźmy obecność przy telefonie, dlaczego jest pan Krzysztof Tytko, specjalista od spraw górniczych.
Więc jeśli wrócilibyśmy do emisji pieniądza narodowego, która by była prowadzona przez bank centralny, to ta emisja powinna być oparta nie tylko na parytecie gospodarczym, czyli poziomie gospodarczym. Przykładowo jest wzrost gospodarczy, o ileś tam procent PKB rośnie, więc my musimy tego pieniądza trochę do gospodarki dostarczyć, żeby ten wzrost obsłużyć. Ale pieniądz, żeby był wiarygodny, powinien mieć również zabezpieczenie w czymś. Kiedyś było to na przykład złoto. Obecnie tym zabezpieczeniem mogą być bogactwa naturalne. My mamy gigantyczne bogactwa, o czym pan Krzysztof na pewno powie. Tak. I te bogactwa mogłyby być zabezpieczeniem...
Pan Krzysztof czeka przy telefonie, tak. I się pewnie niecierpliwi. Panie Krzysztofie, no jak to jest z tym powiązaniem pomiędzy pieniądzem a bogactwem naturalnym?
No właśnie, może dwa słowa jakiegoś wprowadzenia. Po dojściu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy do władzy opracowano, jak wszyscy wiemy, strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, której głównym celem było i jest nadal odbudowa polskiego kapitału i polskiej własności, a w motto tej strategii wskazano na zagrożenia, że Polska może być wielka albo nie będzie jej wcale i my takie zagrożenia widzimy, bo te zagrożenia istnieją. To, czego brakuje w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to brak określenia narodowego potencjału wzrostu, jaki niewątpliwie drzemie w naszej matce i żywicielce, jaką jest polska ziemia, w której wnętrzu są niewykorzystywane olbrzymie zasoby naturalne. I oczywiście, nawiązując do wypowiedzi mojego partnera, brakuje próby zakotwiczenia emisji suwerennej polskiej waluty w potencjale gospodarczym tego bezcennego majątku, jakim dysponujemy.
Nasz pieniądz, kiedyś były takie spory, zaraz u zarania II Rzeczypospolitej, czy ma się nazywać lech, czy się ma nazywać piast, czy też ma się nazywać złoty. W końcu wygrała ta opcja mówiąca o tym, że polski niepodległy pieniądz ma się nazywać złoty. No i dziś, jak słychać w naszej rozmowie, coraz mniej panujemy nad tą złotówką. Panie Kazimierzu, to jak można zapanować nad własną walutą? Panie Krzysztofie, przepraszam.
No, my mamy potężny potencjał wzrostu, który jest niewykorzystywany. Jeśli wspomnieć tylko przełomowe technologie, które są już dopracowane na skalę przemysłową, jeśli byśmy uruchomili te przełomowe technologie, głównie w przemyśle, tylko w sektorze paliwowo-energetycznym, czyli przystąpili do innowacyjnych technologii, do produkcji wysokomarżowych produktów, jakim niewątpliwie byłoby technologia podziemnego zgazowania węgla. Gdyby ta technologia podziemnego zgazowania węgla skorelować z energetyką rozproszoną, to mamy olbrzymie szanse i wspomóc to oczywiście tą dodatkową emisją, która by sfinansowała ten dodatkowy rozwój, bo my ciągle mówimy, że my Polacy nie mamy kapitału własnego na rozwój. My ten kapitał mamy, czy to nawet w OFE, który jest wykorzystywany na giełdzie, a mogłoby być wykorzystywany w naszej polskiej gospodarce, czy właśnie w tej emisji i prawidłowej prowadzonej polityce monetarnej. Proszę Państwa, Polska jest najbardziej bogatym krajem we wszystkie właściwie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. Oprócz tego węgla, ja sobie pozwoliłem wspólnie z kilkoma współpracownikami obliczyć, jaka jest wycena wartości naszego tylko złoża węgla w korelacji z energetyką rozproszoną. Proszę Państwa, to jest 200 bilionów złotych. I panie redaktorze, ktoś...
Coś nam się urwało. Halo?
I panie, tak, tak. Panie redaktorze, i ktoś by pomyślał, że to jest źle wycenione. Myśmy tej wyceny dokonali na bardzo konserwatywnych podstawach. Tego jest znacznie więcej. I gdyby dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął się właśnie wdrażania. On wiele mówi o innowacyjnych technologiach, a właściwie ich nie wdraża. Tak. Czyli blokuje rozwój Polski. Kapitałów poprzez prawidłową politykę monetarną nie brakuje na uruchomienie tego potężnego potencjału. Ja już nie mówię, to tylko dotyczy sektora paliwowo-energetycznego. Tyle się mówi o bezpieczeństwie energetycznym, o bezpieczeństwie militarnym. Nawet z tej ostatniej rozmowy pana premiera Morawieckiego z wiceprezydentem Pencem. Właśnie tam te główne tematy to jest bezpieczeństwo energetyczne. A bezpieczeństwo energetyczne tkwi w naszej ziemi. My nie potrzebujemy importu gazu z Rosji. My nawet nie potrzebujemy importować gaz ze Stanów Zjednoczonych czy z Norwegii. My poprzez wdrożenie odpowiednich technologii możemy być bardzo szybko bogatym krajem. A z tego bogactwa powinniśmy i właśnie na tych zasobach naturalnych powinniśmy uwłaszczyć polskie społeczeństwo. To jest główny bodziec do pobudzenia polskiej gospodarki i uwierzenia polskiego społeczeństwa, że rządy, które teraz są u władzy, zrobią wszystko, ażeby doprowadzić do wzrostu standardu życia i szybkiej likwidacji luki cywilizacyjnej, jaka dzieli nas od krajów wiodących w Unii Europejskiej. Jeszcze bym tylko, panie rektorze, jeszcze tylko jedno bym wspomniał, że takim drugim potencjałem to są Suwałki. Tam mamy strategiczne, potężne zasoby strategicznych surowców, jakim jest tytan, jakim jest fanat, jakie są gal stąd. To jest potęga oceniona również na kilka bilionów złotych. Ja myślę, że ta ostatnia wizyta pana premiera Morawieckiego, która miała miejsce w piątek ubiegły, która się ma przyczynić do wzrostu gospodarczego tego regionu. Na razie mówi się o uruchomieniu, powiedzmy, produkcji produktów rolniczych, ale w przyszłości myślę, że tam rozpocznie się również eksploatacja tych strategicznych zasobów o kolosalnym znaczeniu dla przemysłu zbrojeniowego.
Dobrze, tyle pan ekspert Narodowego Instytutu Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, Krzysztof Tytko. Nie będziemy już pana trzymać przy telefonie, bo to jest aż ucho boli, jak się tak długo telefon trzyma, to niezdrowe. Więc myślę, że jeszcze w kolejnych porankach będziemy wchodzić w ten temat. Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Tytko, który łączył się z nami z Katowicami, a my wracamy do studia, gdzie jest pan Jankowski i mówimy o pieniądzu.
Trochę podsumowując i odwołując się do tego, co pan Tytko mówił, to można by powiedzieć tak, że społeczeństwo polskie powinno być uwłaszczone na pieniądzu i na bogactwach naturalnych równocześnie. I te rzeczy ze sobą współgrają. Jest w ekonomii takie pojęcie senioratu. Może to brzmi tak dość dziwnie, czy groźnie, czy tajemniczo, ale to po prostu oznacza korzyści wynikające z emisji pieniądza. Każdy emitent pieniądza ma z tego tytułu ogromne korzyści. I chodzi o to, żeby te korzyści płynęły do społeczeństwa. One mogą płynąć w różny sposób. Te pieniądze mogą być z emisji dystrybuowane do obywateli, żeby ich wspierać, a nie do prywatnych banków, ale można sobie wyobrazić również, że te pieniądze będą wykorzystywane na strategiczne inwestycje i strategiczną infrastrukturę, o czym pan Tytko mówił. I chodzi o to, żeby te pieniądze nie pochodziły z długu, nie pochodziły z kredytu, nie obciążały nas odsetkami, bo ciągle się mówi nam, że w Polsce jest za mało kapitału, że musimy się zadłużać. Otóż jeśli posiadalibyśmy suwerenny pieniądz, to nie musielibyśmy się zadłużać i moglibyśmy gigantyczne plany społeczne, gospodarcze, gigantyczne inwestycje, które mogłyby przynieść ogromne korzyści całemu społeczeństwu, moglibyśmy sfinansować właśnie z suwerennego pieniądza, którego w chwili obecnej jesteśmy pozbawieni.
No, ale jak mamy być tacy wyłączeni z tego ogólnoświatowego systemu? To znaczy, są takie kraje, które tak działają, jak pan opisuje?
To znaczy są kraje w tej chwili, bo żyjemy w epoce pewnego przełomu, pewnych przemian i przewartościowań. Jesteśmy w tej chwili w sytuacji, gdzie na zachodzie, zwłaszcza Europy, bardzo mocno podnoszą się głosy o potrzebie konieczności powrotu do suwerennych walut. Jest taki ruch w Szwajcarii, Positive Money, będzie niedługo referendum w Szwajcarii na ten temat. Jest bardzo silny ruch w Islandii, Fundacja Jesteśmy Zmianą wydała w Polsce 2 lata temu raport o reformie monetarnej Islandii, wydany na zlecenie i opracowany na zlecenie rządu islandzkiego. Także ten ruch i ten nacisk społeczeństw zdecydowanie rośnie i wprowadzenie suwerennej waluty opartej na zabezpieczeniu, jakim są surowce, i dałoby jej wiarygodność. Ja przypominam, że mamy i żyjemy w epoce petrodolara ciągle, czyli powiązania dolara z pewnymi umowami międzynarodowymi, które spowodowały, że...
Może to zastąpić elektrojuan?
Można sobie wyobrazić, że zabezpieczeniem po prostu emisji waluty będą bogactwa naturalne, które generują energię. Oczywiście. Tak. I to jest coś konkretnego, co da takiej walucie wiarygodność. Oczywiście ta reforma, o której mówię, nie jest prosta, bo żyjemy w świecie tak skonstruowanym.
Czyli świat ropy naftowej to świat dolara, tak. Ale świat przyszłych nośników energii jeszcze nie wiadomo, jaką walutą będzie obsługiwany.
Nie wiadomo. I jedno jest pewne, że waluta powinna pracować na rzecz i dla dobra społeczeństwa, a nie powinna być... Ja bym takiego porównania użył, że my jesteśmy troszkę w sytuacji pacjenta, który poddawany jest co kilka dni transfuzji. I ponieważ nie produkuje własnej krwi. I trudno mówić o takim pacjencie, o takiej osobie, że jest osobą zdrową i wolną, bo wolność takiej osoby jest ograniczona i ponosi jeszcze koszta związane, tak. Nie tylko czasowe, ale i finansowe, związane z leczeniem w postaci właśnie...
To jest duża pigułka wiedzy. Spróbujmy w tym momencie przerwać. Wrócimy do naszej rozmowy za moment, a teraz posłuchajmy Johna Portera z takiej legendarnej płyty Helicopters, utwór tytułowy.